Proszę Państwa, audycja aktualności dnia. No, żyjemy sprawami związanymi z Ukrainą. W sobotę Wyższa Izba Parlamentu Rosji zezwoliła na użycie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Takie różne informacje dochodzą. Wczoraj podczas rozmowy telefonicznej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel prezydent Rosji Władimir Putin zaakceptował propozycję powołania Komisji Międzynarodowej pod auspicjami OBWE do rozwiązania problemów na Krymie. Wszyscy przypatrujemy się sytuacji na Ukrainie. Wiemy, że jest tam bardzo trudna sytuacja. Nie tak dawno na Majdanie Kijowskim były zamieszki, ginęli ludzie, a teraz okazuje się, że obce państwo chce tutaj naruszyć niepodległość państwa, jakim jest Ukraina, z nowym rządem, z nowym premierem. Słuchamy różnych komentarzy. Mamy teraz połączenie z panem profesorem Mieczysławem Rybą. Witam serdecznie, panie profesorze, na antenie Radia Maria. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Komentowaliśmy nie tak dawno sytuację na kijowskim Majdanie. Tutaj pan mówił, że może być w różnym kierunku się sytuacja rozwijać. No a teraz mamy sytuację niecodzienną. Jak pan widzi rozwój tych wydarzeń, wypadków, w którym kierunku to zmierza? Bo mówi się, że może być wielki konflikt międzynarodowy, nawet trzecia wojna światowa. Są takie ostrzeżenia.
Ja bym na ten moment aż tak daleko w swoich opiniach nie szedł. Oczywiście jest tak, że mamy do czynienia i z wypowiedziami Baracka Obamy, Angeli Merkel i innych polityków światowych. I oczywiście w formie apeli, w formie ewentualnej zapowiedzi sankcji, a które mogą być tylko w ograniczonej mierze, bo pamiętajmy, że cały też Zachód jest w dużym stopniu uzależniony od gospodarki rosyjskiej, od dostaw surowców. Wszystko to troszkę jest takim zgiełkiem propagandowym. Natomiast dzisiaj rano sobie też obejrzałem w serwisach informacyjnych rosyjskich, rosyjskojęzycznych, jak oni przedstawiają tę sytuację. Oczywiście przedstawiają to w ten sposób, że interwencja rosyjska jest związana z pragnieniem odepchnięcia od władzy radykałów, nazistów, banderowców, faszystów i tak dalej. Pokazują też te odniesienia historyczne prawego sektora czy Partii Swoboda. A więc to są rzeczy, które faktycznie istnieją, więc ta propaganda może spokojnie zaistnieć. Padło też pytanie w stosunku do jednego z ministrów rosyjskich, że pani minister, czy będzie wojna z Ukrainą? Ona mówi, to jest absolutnie nie, jest to bratnie kraj, bratnie słowiańskie państwo, my tylko interweniujemy, żeby zabezpieczyć swoich obywateli i tak dalej. Prawdopodobnie Rosjanie w ten sposób, wchodząc czy uruchamiając swoje wojska na Krymie, pokazują i Ukrainie, i światu, że to jest absolutnie obszar ich, taki, który stanowi o potencjale rosyjskim w basenie Morza Śródziemnego, Czarnego i Śródziemnego, że z tego absolutnie nie zrezygnują, że ktokolwiek by ich stamtąd chciał wypchnąć ich obecność w tym regionie, musiałby się liczyć po prostu z konfliktem i z wojną. Takiego konfliktu pewnie i sama Ukraina nie chce, ale na pewno nie jest w stanie go wybrać. W związku z czym tutaj jest ta demonstracja bardzo mocna. Pozostawili sobie też wszelkie możliwości dalszego rozgrywania Ukrainy, bo pamiętajmy, że wewnętrzna sytuacja jest dramatyczna, że te konflikty ze wschodnimi regionami będą też postępować, czyli Doniec, Charków i tak dalej, że wreszcie upadająca gospodarka bez dostatecznej pomocy Zachodu cały czas będzie uzależniona od surowców rosyjskich, od eksportu do Rosji, a więc tu możliwości gry, rozgrywania tej sytuacji, blokowania Ukrainy będą bardzo duże. I takie przyjęcie ewentualnej propozycji Angeli Merkel, mediacji w sprawie Krymu, jest troszkę porównywalne do tego, co zrobiono w Gruzji. Była interwencja w Gruzji, w końcu przyjęto mediację zachodnią, Abchazja, Osetia Południowa niby jest w Gruzji, a realnie jest w Rosji. I taka sytuacja może zaistnieć i na Ukrainie. Pytanie, jak daleko? Czy sam Krym, czy jeszcze te inne południowo-wschodnie, czy wschodnie
regiony? A jak pan profesor ocenia zachowanie Polski, znaczy władz polskich i też polityków polskich w tych ostatnich godzinach? No i to, co mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, że Lech Kaczyński miał rację, mówiąc, że właśnie wtedy była Gruzja, być może będzie za jakiś czas Ukraina, kraj nadbałtyckie i na końcu może być też Polska. Taka była wtedy ostrzeżenie płynące z ust prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego.
No z pewnością pewnością, tak, no to jest bezwzględna prawda. Trzeba absolutnie pomyśleć o Polsce w takim kontekście, że nasze siły zbrojne są niezwykle istotne. Nasza możliwość reagowania, bo to my nie jesteśmy w stanie zareagować na Ukrainie tak, żeby wypchnąć Rosjan, no bo nie mamy takiego potencjału, nie mamy takich globalnych możliwości. Nasze ewentualne sankcje w stosunku do Rosji nie mają żadnego przełożenia na ich politykę. Natomiast my powinniśmy absolutnie wzmacniać swój potencjał militarny, bo jedną z kolejnych rzeczy, którą należy do tej diagnozy, o której ojciec mówił, dodać, to jest diagnoza, jak się zachowuje Zachód. I Zachód zachowuje się przy tym rozpoznaniu bojem, bo tak to Putin mniej więcej robi, czyli militarnie próbuje rozpoznać reakcję Zachodu. Ta reakcja jest przynajmniej do tej pory względnie mdła. I nie sądzę, mimo tego, że jesteśmy członkiem NATO, że gdyby z jakiegoś powodu którykolwiek z krajów, Rosja, czy można sobie wyobrazić Ukraina, czy ktokolwiek, na nas napadł, że ich reakcja byłaby inna lub diametralnie inna. To znaczy, żeby wypowiedziały Stany Zjednoczone wojnę agresorowi, który uderzy na Polskę. To trzeba pewnych złudzeń się pozbywać po to, żeby planować też politykę naszą. Natomiast, tak jak mówię, to nie jest tak, że Putin wygrał już całą Ukrainę. On wygrał na Krymie, pewnie jeszcze wiele może. Natomiast jest też zagrożenie, bo tak jak mówiliśmy, oceniając to, co się dzieje na Majdanie, jeśli ktoś prowadzi grę taką geopolityczną przy takiej skali ryzyka, tak agresywną, zawsze może zaistnieć sytuacja, że powiedzmy Ukraińcy odpowiedzą militarnie, w jakiś sposób będą bronić się i doprowadzi to do jakiegoś lokalnego, a może więcej niż lokalnego konfliktu militarnego, co by było niezwykle dla nas również groźne. To wszystko jest dzisiaj nawet dynamiczne, ale to przede wszystkim powinno nas uczyć, że mrzonki o wiecznym pokoju, mrzonki o tym, że ktoś Zachód nas obroni, że Ameryka będzie umierać za Gdańsk, Lublin, prawda, Przemyśl czy Szczecin, powinny troszkę odejść do lamusa naszej polityki i powinniśmy zacząć myśleć bardzo konkretnie, bardzo realnie o budowie takiej siły, która by realnie odstraszała ewentualnego przeciwnika. Tak, żeby się nie opłacało z nami wojny prowadzić, bo wojnę z nami można wygrać, ale żeby się to nie opłacało z wielu powodów.
Panie profesorze, a czy nie brakuje takiego gestu jak wtedy? Pewno, że to jest sytuacja może nie do końca podobna, ale jak wtedy było w Gruzji, że był prezydent Polski, zebrał innych prezydentów z ościennych tutaj państw i to był gest poparcia, solidarności i też niejako, ja myślę, tak to chyba się ocenia, no pewnego ostrzeżenia mocnego dla Rosji. A teraz słyszymy głosy, tam komentatorzy złośliwi mówią, że właśnie takie odgłosy idą pewnie z Zachodu, że nie będziemy ginąć za Krym. To jak kiedyś mieli mówić, że nie będziemy ginąć za Gdańsk. Czy nie potrzeba właśnie takiego gestu poparcia połączonego no, z wypowiedziami bardzo konkretnymi? Czy może sytuacja jest tak gorąca, nabrzmiała, że taki gest spowodowałby tylko no, wybuch takiej reakcji bardzo, bardzo negatywnej Rosji?
Ja myślę, że taki gest byłby potrzebny pod warunkiem, że na czele takiej delegacji na przykład stanąłby prezydent Obama. Oto to rzeczywiście taka delegacja w Kijowie dawałaby mocny sygnał i tutaj oczywiście i władze w Polsce. Po prostu niestety musimy czytać geopolitykę i diagnozując to zagrożenie, które przecież jest realne, zresztą niektórzy komentatorzy też mówią, że trzeba też patrzeć na Ukrainę, w którym kierunku ideologicznie ona pójdzie, czy te ewentualne inspirujące się historią o UNUPA siły nie przeważą w pewnym momencie. To też nie byłoby dla nas dobre. Natomiast kwestia jest tego typu, że żeby Putin się nie roześmiał, to znaczy, że powiedział, od tam jakieś mniejsze kraje reagują w taki sposób demonstracyjny, musiałyby za tym jednak iść takie szersze sojusze geopolityczne, światowe. I tu pytanie jest, jak się zachowuje Ameryka, jak się zachowują Niemcy, Francja czy inne kraje europejskie. I wydaje się, że wtedy taka ewentualna wizyta, właśnie taka demonstracja miałaby pewną wymowę nie tylko symboliczną, ale i realną. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, poza tymi takimi apelami coraz bardziej gorączkowymi, czyli najpierw się będzie apelować, będzie się wyrażać niepokój, później głęboki niepokój, później protest, to rzeczywiście może doprowadzić do zmiany stosunku Rosji do Ukrainy, czy w ogóle polityki rosyjskiej, pod warunkiem, że te apele będą tak głębokie, że Putin zemrze ze śmiechu, no i nagle Rosja przestanie tę politykę uprawiać, ale to tylko ze śmiechu, bo oni się liczą z realną siłą i diagnozują. No. Na ich reakcję, na ich działanie jest coś, co ich zaboli. Nie co ich przestraszy w sensie groźnego spojrzenia Baracka Obamy, bo to groźne spojrzenie wcale nie przestraszy nikogo, tylko czy są realne działania. I tu jesteśmy na granicy, powiedzmy, możemy dalej to obserwować, ale wydaje się, że tak jak ojciec na początku dał to pytanie, jak Putin zareagował, weźmie taką pierwszą propozycję Angeli Merkel, no to mediujmy. A ponieważ nikt z Rosją wielkiej konfrontacji nie chce prowadzić, to się wymediuje jakiś kompromis w stylu, prawda, Krym niby ma niepodległość, ale, znaczy niby jest przy Ukrainie, ale realnie jest niezależny, czyli przy Rosji, albo może jeszcze jakiś inny region. No i dalej gra będzie toczyć się wewnątrz Kijowa, wewnątrz państwa ukraińskiego. I teraz znowuż kolejne pytanie. Czy Zachód realnie wejdzie tam ekonomicznie? Realnie wchodząc ekonomicznie będzie wypychał te wpływy rosyjskie i możliwości rozgrywania sceny politycznej ukraińskiej? Czy będzie wyrażał niepokój? Czy będzie po prostu deklarował ogólne wsparcie? I tak to się wszystko będzie toczyć jak do tej pory.
No pytanie, czy Zachodowi potrzebna jest Ukraina taka właśnie po tych przemianach, po tym przełomie? Czy jest bardziej potrzebna taka Ukraina właśnie pod protektoratem Rosji? To jest raz. Bo patrząc na wypowiedzi, najmocniej powiedział do tej pory jednak sekretarz generalny NATO Rasmussen, który powiedział wyraźnie o tym, że Rosja naruszyła prawo międzynarodowe. Natomiast wiemy tylko tyle, że prezydent Obama czy pani kanclerz Merkel rozmawiali ponad godzinę z prezydentem Rosji. No ale to nie jest jeszcze argument, bo można 2 godziny, 3 godziny rozmawiać, prawda? I nie wiadomo, co tam jest, co tam było poruszane też.
Co mogło być poruszane? Ja słuchałem, znowuż, bo tak się teraz przyglądam też, żeby te dwie strony widzieć, mediom rosyjskim i słucham taki wywiad z jednym z historyków rosyjskich, który wywodzi się z Ukrainy i on mówi, to są radykałowie, my musieliśmy reagować. Dlaczego? Przecież odwołują się do OUN-UPA, a OUN-UPA w sposób niezwykle morderczy, zbrodniczy, 100 tysięcy Polaków wyrżnął na Wołyniu, prawda, i to jest taka tradycja niezwykłych mordów i tak dalej. I prawdopodobnie to jest ten typ argumentacji. My tylko chcemy powstrzymać nazistów, antysemitów, faszystów i tak dalej. I pewne oczywiście przesłanki historyczne będą stały za tym, pewne realia. No i będą 2 godziny rozmawiać, ale to nie na rozmowie. Rozmowa realna z Rosją. Jeśli ktoś czyta cywilizacyjnie, czym ten kraj jest, czyli cywilizacja ta mongolska i tak dalej, rozmawia się argumentem siły. Czyli jeśli Putin zadaje pytanie, wkraczając na Krym, zadaje pytanie, czyj jest Krym i mówi, mój jest, czeka na odpowiedź, co mówi Zachód. A Zachód 2 godziny z nim rozmawia, nie reaguje w sensie jakiejś siły, tylko 2 godziny deliberuje, no to możemy sobie uciąć pogawędkę. Natomiast nic więcej. Pytanie jest też o wiele bardziej poważne. Czy rzeczywiście Zachód przy tak wielkim państwie jak Rosja jest w stanie ten nacisk wywierać? Wydaje mi się, że jest na przykład w formie tak zwanego handlu surowcami energetycznymi. Rosja ma póki co gospodarkę absolutnie ustawioną na eksport gazu i ropy i ewentualne wahnięcia ceny w tym zakresie, duże wahnięcia, są takie możliwe różne ruchy typu odblokowanie eksportu irańskiego i tak dalej, duże ruchy na rynku w tym zakresie i wahnięcia ceny byłyby bolesnym doświadczeniem Rosji. Ale mówię, to musiałaby być pewna solidarność Zachodu i pewne jasne cele z tym związane. Pogawędki 2-godzinne są rozmową, która jest mniej więcej czytana przez Kreml. No, powiedzieli mi, że są słabi. Powiedzieli mi, że absolutnie tutaj nie będą nic wiele robić poza mediacją.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz. Będziemy jeszcze do tego tematu dzisiaj powracać w tej audycji, bo okazuje się, że jest to temat jednak bardzo, bardzo ważny, istotny. Kryzys rosyjsko-ukraiński narasta. Świat potępia interwencję rosyjską na Krymie, grozi sankcjami, ale jak to się mówi, póki co jeszcze nie widać tutaj żadnych rozwiązań. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Nasz gość, komentator, pan profesor, doktor habilitowany Mieczysław Ryba, wykładowca na KUL-u i także Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, specjalista od systemów politycznych.